Cześć wszystkim, ja nazywam się Kajtek Krawczyk, a ze mną jest pan profesor Dariusz Skrzypiński, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Politologii.
Dzień dobry.
Z panem profesorem pogadamy o zbliżających się wyborach prezydenckich, bo dzisiaj mamy 15 maja, 18, czyli w niedzielę Polacy idą do urn. I mnie bardzo ciekawi wątek frekwencji i tego, jak młodzi ludzie tłumnie idą do głosowania i tego, jak te wybory mogą wpłynąć na ich przyszłość. Ale zacznijmy od takiego bardziej teoretycznego pytania. Dlaczego wybory są ważne w kontekście mechanizmu demokracji?
Współczesne demokracje, a przynajmniej w znakomitej większości współczesne demokracje na całym świecie są demokracjami przedstawicielskimi. Tylko małe społeczeństwa mogą sobie pozwolić na bardziej rozbudowane formy demokracji bezpośredniej. A jeżeli demokracja przedstawicielska, no to mamy przedstawicieli, czyli posłów w parlamencie. Tu oczywiście prezydent nie jest przedstawicielem, ale ponieważ pytanie dotyczyło w ogóle wyborów, w związku z tym też w wyborach, bym powiedział, manifestuje się kilka takich podstawowych cech, które są też przypisane do demokracji, czyli wola suwerena, czyli narodu. Wybory są możliwością, po pierwsze, w dobrym tego słowa znaczeniu, walki o swoje interesy i prezentowania tych interesów. Same wybory mogą być także, i sądzę, że być może też do tego wątku dzisiaj dojdziemy, mogą być też pewną szkołą demokracji. I w sumie te wszystkie czynniki powodują, że one są istotne. Ale ja jedną rzecz musiałbym dodać. Znaczy, to nie możemy traktować wyborów, jakichkolwiek wyborów, samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, jako jedynej formy, której my, obywatele, możemy korzystać w demokracji. Ja zawsze powtarzam moim studentom, udział w wyborach jest ważny, ale równie ważne, a może jeszcze ważniejsze, jest to, co się z nami, obywatelami, dzieje między wyborami. Żebyśmy byli obywatelami aktywnymi, uczestniczącymi i kiedy trzeba, pokazującymi w różnych formach polityką żółte karty.
A jak możemy tą naszą aktywność manifestować?
Przede wszystkim poprzez członkostwo w różnego rodzaju organizacjach obywatelskich, stowarzyszeniach, czyli tak zwanych NGO-sach. Jeżeli coś nam się nie podoba, to naszym świętym prawem, gwarantuje nam to też konstytucja, są manifestacje, protesty, możemy składać petycje, mamy obywatelską inicjatywę ustawodawczą, czyli wbrew pozorom tych form, które poza wyborami dają nam, obywatelom, podmiotowość polityczną w demokracji, jest wiele. I powtarzam, czasami może być tak, że one mogą być ważniejsze niż ten udział w wyborach, który czasami traktujemy albo jako taki, bym powiedział, w cudzysłowie, jak to się mówi, małżeński obowiązek, a do tego pytanie, ilu z nas, to podejrzewam, będzie kolejny wątek w ogóle na te wybory chodzi, tak?
Dokładnie tak, ale zanim to chciałbym poruszyć temat kompetencji prezydenta, jego zakresu obowiązków. Co tak naprawdę leży w tych kompetencjach prezydenta? Czy prezydent jest taki ważny?
Dotknął pan bardzo istotnego problemu funkcjonowania czegoś, co my, politolodzy, nazywamy systemem politycznym. Ponieważ można by uznać, że te powszechne wybory w Polsce, wybory prezydenckie oczywiście, bo o nich mowa, w stosunku, czy jakby w konfrontacji z uprawnieniami prezydenta, wydają się być taką formą lekko nadmierną, ponieważ z reguły wybory powszechne towarzyszą, czy funkcjonują w tych systemach politycznych, gdzie prezydent jest faktycznie głową egzekutywy, czyli władzy wykonawczej. No tu klasyczny przykład Stany Zjednoczone. Natomiast w Polsce my mamy system parlamentarno-gabinetowy, to prawda, ze wzmocnioną rolą prezydenta. Ale wracając do sedna pańskiego pytania, jest głową państwa, jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej, jest strażnikiem konstytucji, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma określone kompetencje wobec parlamentu, wobec rządu. To też oczywiście to, czy on ich używa, czy nie używa, to jest też kwestia, bym powiedział, modelu prezydentury, który dany prezydent będzie stosował, czy który uzna za adekwatny dla swoich możliwości politycznych, swojego charakteru, temperamentu politycznego, bo to też w gruncie rzeczy bardzo, bardzo istotne. Natomiast ja też byłbym daleki od takiej próby klasyfikowania, a to są ważniejsze wybory, a to są mniej ważne wybory. Każde wybory w demokracji są ważne, w tym także wybory prezydenta.
Na co dzień jest pan blisko studentów, ludzi, którzy nam się tym interesują. Czy zauważył pan zmianę postrzegania roli prezydenta na przestrzeni lat?
Znaczy, ona ewoluuje w sposób naturalny, bo my mieliśmy różnych prezydentów i tak jak przed chwilą mówiłem o tych modelach, to w gruncie rzeczy pewnie odwołując się do tych konkretnych przypadków, można by takich kilka modeli wskazać. Natomiast jedno nie ulega wątpliwości. Bez względu na to, kto ten urząd sprawuje, to Polacy, co pokazują badania opinii publicznej, Polacy darzą prezydenta dużą estymą, dużym szacunkiem. Z reguły to prezydent jest liderem sondaży zaufania społecznego. To nie mylmy ich z poparciem. Są dwa różne wskaźniki. Czyli pod tym kątem nie widać gwałtownej zmiany. Natomiast oczywiście, ja bym powiedział, preferencje polityczne różnych osób, grup społecznych mogą powodować, że w obrębie tych grup społecznych dany prezydent będzie różnie postrzegany. Ale powtarzam, to będzie dotyczyło nie tyle instytucji prezydenta, ile konkretnych osób, które ten urząd pełnią.
W ostatnich wyborach parlamentarnych zanotowany został jeden z najwyższych wskaźników frekwencji w historii III Rzeczpospolitej. Później w wyborach samorządowych i w wyborach europejskich ten wskaźnik już był mniejszy. Jakiego wyniku możemy spodziewać się w tych wyborach?
Znaczy to tak, zacznę od tych wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo one w ogóle z reguły cieszą się mniejszym zainteresowaniem, więc to nie było nic dziwnego. Natomiast ja nie oczekiwałbym, aby w tych wyborach, które mamy za 3 dni, ta frekwencja była porównywalna z tą, którą mieliśmy w październiku 2023 roku. Z kilku przynajmniej względów. Po pierwsze, o ile w ogóle wybory prezydenckie cieszą się na przestrzeni lat, od 1990 roku, cieszyły się względnie dużym, bym powiedział, zainteresowaniem, to nigdy ta frekwencja nie sięgnęła takiego poziomu, jaki mieliśmy w 2023. To jest po pierwsze. Po drugie, nie oszukujmy się, ale ta frekwencja sprzed blisko dwóch lat, była efektem wyjątkowej mobilizacji różnych grup społecznych, w tym także i wyborców młodych. W mojej opinii, nie tylko mojej, dzisiaj wiele spośród tych grup jest, jak my to mówimy, zdemobilizowanych. One niekoniecznie pójdą na wybory. Mówimy tu powiedzmy na przykład o młodzieży, mówimy tutaj o kobietach. Wskazuje się, że w tych segmentach ta frekwencja może być niższa. Natomiast powiem szczerze, nie pokuszę się o zgadywanie, jaka będzie frekwencja, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać. Otóż jeżeli byśmy porównywali od 95 roku, bo w 1990 było trochę inaczej, czyli w tych pierwszych, ale od 95 roku, gdybyśmy porównywali deklaracje obywateli, tak, pójdę na wybory prezydenckie, z frekwencją, przynajmniej w pierwszej turze, to okazuje się, że z reguły w przedziale od 10 do 22% mniej więcej frekwencja była mniejsza niż deklaracje o tym, że pójdę na wybory.
Tak jak wspominałem na początku, chciałbym, żebyśmy bardzo mocno poruszyli ten wątek głosowania przez młodzież. Jak różne scenariusze w wyniku tych wyborów mogą wpłynąć na naszą przyszłość w Polsce?
To jest szalenie trudne, a jednocześnie interesujące pytanie, ponieważ musielibyśmy w tym momencie wrócić do kompetencji prezydenta, tak? Znaczy prezydent nie jest, tak jak w Stanach Zjednoczonych, o czym mówiłem, szefem władzy wykonawczej. Czyli stwierdzenie prezydent rządzi jest delikatnie mówiąc semantycznym nadużyciem. Prezydent nie rządzi. Rządzi rząd. I to w rękach rządu są instrumenty, które faktycznie mogłyby wpłynąć na, bym powiedział, poziom, jakość życia obywateli Rzeczpospolitej, w tym także i tych najmłodszych obywateli, którzy już mają prawa wyborcze. Powiem tak, jeżeli prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski, to na pewno łatwiej będzie rządowi przeprowadzać pewne zmiany, na których być może także zależy części wyborcom młodym. Jeżeli prezydentem zostanie Karol Nawrocki, bo zakładam, że to między nimi dwoma rozegra się ostatecznie bój o prezydenturę, to ze 100% pewnością mogę powiedzieć, że wzrośnie poziom konfliktu politycznego w Polsce, a wśród kilku cech, które widać w obrębie młodego elektoratu, jest to, że młody elektorat nie akceptuje takiego silnego konfliktu politycznego, przynajmniej na przestrzeni ostatniego półtora roku, i taki konflikt raczej demobilizuje, prawda? Czyli w zależności teraz od tych dwóch scenariuszy, to albo jest szansa na przeprowadzenie kilku reform, które do tej pory były, powiedzmy, blokowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pytanie, czy to są te najważniejsze z perspektywy wyborców młodych, bo też można się nad tym zastanowić, a co dzieje jest ważne dla młodych wyborców, a jeżeli Karol Nawrocki, to będziemy mieli, przepraszam za wrażenie, ale jeszcze większą naparzamy.
A czy widzi pan jakieś kwestie, które są najważniejsze dla obywateli, że obywatele dali wyraz, bezpieczeństwo jest ważne, to jest ważne i to jest ważne i do tego kandydaci się dostosowali?
Czy generalnie kandydaci starają się mówić językiem sondaży wyborczych? Czyli jeżeli jakieś tematy pojawiają się jako istotne z perspektywy sondaży, to oczywiście kandydaci o tym mówią i próbują budować swoje stanowisko, jak to się mówi, swoją platformę wyborczą. Ale to też nie jest tak, że każdy temat, który być może znajduje wysokie odzwierciedlenie w preferencjach wyborców, znajdzie to samo odzwierciedlenie w preferencjach polityków. polityce, po pierwsze, z różnych względów, powiedzmy, taktyki i strategii wyborczej nie każdy temat chcą pociągnąć, a do tego musimy pamiętać, że politycy starają się wstrzeliwać ze swoim komunikatem, czyli z marketingowego punktu widzenia pozycjonować w te segmenty wyborców, które mogą być bardzo różnie definiowane i wcale to kryterium wieku nie musi być najistotniejsze w tej segmentacji, które będą ważne dla tych segmentów, które w danym momencie kampanii są dla nich najbardziej istotne z perspektywy pozyskania głosów. Bo kampania wyborcza to jest taka gra o to, aby ci wyborcy, którzy są na pewno moi, nie zmienili swoich referencji, ci, jak my to mówimy, miękcy wyborcy konkurentów, żeby ewentualnie zastanowili się nad poparciem dla nas, a twardych wyborców konkurencji to my nie przekonamy. Amerykanie to mówią, że grzeszników się nie nawróci, natomiast możemy podejmować działania, które ich zdemobilizują, czyli na przykład spowodują, że oni nie pójdą na wybory. Tu istotną rolę, czasami niestety istotną rolę, odgrywa tak zwany czarny PR, prawda? Chcemy zohydzić w oczach twardego elektoratu konkurentów, naszego konkurenta politycznego, na pewno na nas nie zagłosują, ale nie pójdą na wybory.
A jakie kwestie były poruszane, żeby zachęcić ten segment młodych, albo go zdemobilizować?
Jakie były poruszane, to pewnie najłatwiej byłoby porozmawiać z pańskimi koleżankami i kolegami, czy oni odczuli, że w tej kampanii wyborczej, która w ogóle poza, no właśnie, takimi elementami kampanii negatywnej, to chyba nie była specjalnie interesująca. Liczba debat ją wyróżniła. No cóż, na pewno to pokazują badania. Młodzi przejmują się, jak wszyscy, kwestią bezpieczeństwa. Za naszą wschodnią granicą mamy wojnę. I ta kwestia oczywiście była poruszana, tylko znowu teraz zauważmy jedną rzecz. To przecież nie jest tak i nie może być tak, że wszyscy będą mówili jednym głosem, bo jak wszyscy będą mówili jednym głosem, to wyborcy ich od siebie nie odróżnią, prawda? Czyli w konsekwencji mamy takich polityków, takich kandydatów, którzy będą stosunek swój i ewentualnie polski, jak zostaną prezydentem do tej wojny, prezentować na różne sposoby, prawda? Czyli na jednym biegunie będą ci, którzy będą mówili, tak, wspierajmy Ukrainę, wzmacniajmy NATO, a na drugim biegunie będziemy mieli takich, którzy mówią, to nie jest nasza wojna, to nie jest nasza sprawa, prawda? I gdzieś różne postawy pośrodku. Kolejna kwestia, ja bym powiedział, kondycja gospodarki, ale z takim nastawieniem na stan portfela. Niewątpliwie żyjemy w czasach, gdzie te ceny rosną, koszty utrzymania rosną i tutaj znowu kandydaci, i to też widać w badaniach i starszych wyborców i młodszych wyborców. Politycy stawiają się znowu w różny sposób odnieść, prawda? I tutaj znowu będą tacy, którzy będą mówili tak, ale lepiej sobie poradzimy z tymi wyzwaniami natury socjoekonomicznymi, jeżeli będzie mniej państwa w gospodarce, a inni powiedzą nie, wprost przeciwnie, musi być więcej państwa w gospodarce. Jest pewna kwestia, która moim zdaniem jest istotna dla młodych i to też pokazują badania, ale moim zdaniem, jak obserwowałem kampanię, to nie do końca widziałem, że ona znajduje odzwierciedlenie, odbicie w wypowiedziach, w przekazie promocyjnym kandydatów, a która no być może dla młodych jest najważniejsza, ale ja nie jestem młody, w związku z tym jednak w tej chwili trochę spekuluję. To jest kwestia mieszkalnictwa. Polska, zresztą nie tylko Polska, ma wielki problem z deficytem mieszkań i on oczywiście dotyka w znacznym stopniu młodych wyborców. I ta kwestia moim zdaniem mogłaby wybrzmieć mocniej, natomiast nie wybrzmiała inna kwestia i tutaj wydaje się właśnie kandydaci zachowali się zgodnie z tym takim standardem. Patrzymy, co mówią sondaże. A otóż sondaże mówią, że spadło zainteresowanie wśród młodych wyborców kwestiami aksjologicznymi. No, żeby tak daleko nie szukać, kwestie aborcji, chociaż ona akurat w związku z wiadomymi wydarzeniami w Oleśnicy na momencik pojawiła się w sposób bardzo istotny. Kwestie praw środowiska LGBT. One dzisiaj są oczywiście zauważane przez młodych wyborców, ale powiedzmy spadły, tak mówiąc kolokwialnie, poza podium, prawda? Nie są w tej pierwszej trójce podnoszonych tematów i faktycznie kampanii one nie wybrzmiały. Nawet było widać, że byli kandydaci, którzy mając względnie progresywne stanowisko w tej sprawie, nie chcieli za bardzo tym stanowiskiem epatować, co też zresztą potem się skończyło znaną zagrywką z tęczową flagą. Kto się opuścił, kto się podniósł, ale to też takie są gierki polityczne, kampanijne.
Ten przekaz bardzo często może być populistyczny, więc bardzo bym prosił, żeby pan wytłumaczył naszym słuchaczom, czym jest populizm.
To może zanim wytłumaczę, jedną rzecz muszę powiedzieć. Niestety żyjemy w takich czasach, gdzie te akcenty, wątki populistyczne nie są zarezerwowane, mówiąc żartobliwie, tylko dla partii marginalnych. Ten populizm w gruncie rzeczy, on się przewija przez, bym powiedział, także i programy wypowiedzi polityków partii mainstreamowych. Populizm w największym skrócie to jest budowanie propozycji programowej w oparciu o pozornie proste i akceptowane przez większość rozwiązania, które, czy w ramach których też bardzo często wskazuje się wroga, w cudzysłowie, który blokuje możliwość podjęcia pewnych rozwiązań. Też niewątpliwie elementem populistycznego myślenia w polityce jest to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli orientowanie się na to, co powiedziały sondaże. I bym powiedział takie manewrowanie własną platformą wyborczą w reakcji na to, a co powiedziały, czy co powiedziano w ostatnich sondażach.
A czy młodzi ludzie są bardziej podatni na przekazy populistyczne, na przykład niż starsze generacje?
Nie wiem, czy są bardziej podatni, bo moim zdaniem pewnie w gruncie rzeczy ta podatność na populizm, ona będzie porównywalna w różnych segmentach wiekowych. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy. Gdybyśmy definiowali segmenty wyborców przez kryterium wieku, to jedna cecha wyborców młodych ewidentnie ich odróżnia od wyborców starszych. To jest używanie narzędzi, instrumentów społecznościowych jako źródeł wiedzy o świecie, w tym także i o polityce. A niewątpliwie media społecznościowe, czy instrumenty społecznościowe, bo ja też nie lubię słowa media społecznościowe, są łatwiejszym instrumentem do zastosowania w nich właśnie wszelkiej maści populizmu i nie tylko, bo to tam też dzieją się rzeczy jeszcze bardziej, bym powiedział, naganne z perspektywy budowania, kształtowania jakości demokracji, prawda? Ale niewątpliwie przez fakt, że ten przekaz jest jak mniej weryfikowalny, w konsekwencji pewnie jest nim więcej wątków populistycznych.
A czy widzi pan jakieś pozytywy tej kampanii w social mediach, tego używania social mediów przez wyborców?
Znaczy powiedziałbym w ten sposób. Każdy instrument, w tym także, znaczy każde narzędzie, w tym także i instrumenty komunikowania społecznościowego są, czy mogą być wykorzystywane w bardzo różnych celach. Ja przepraszam za to porównanie, ale młotek. Młotkiem można przybić gwóźdź w ścianie i powiesić tam piękny obraz, tak? Ale przepraszam, młotkiem można rozwalić komuś głowę. I dokładnie to samo jest z kanałami społecznościowymi. To, że one istnieją, jest fantastycznym wyzwaniem dla tych, którzy w nich kreują treści i dla tych, którzy z tych treści korzystają. Natomiast zakładam w swojej naiwności, nie będę tego krył, że ci pierwsi powinni mieć jednak w sobie odrobinę odpowiedzialności, chyba że po prostu cynicznie chcą kłamać, zamieszczać deepfake'i, a ci drudzy, czyli odbiorcy, czyli między innymi młodzi ludzie, powinni mieć świadomość oraz wiedzę, jak ewentualnie odsączyć, odfiltrować z tego przekazu coś, co jest właśnie ewidentnie już takim skrajnym populizmem, nie mówiąc już o deepfake'ach i po prostu zwykłych kłamstwach.
Jak już jesteśmy w temacie internetu, to teraz ta kampania zarówno toczy się w tej przestrzeni internetowej, jak i w normalnej rzeczywistości. Kandydaci jeżdżą po Polsce, spotykają się z wyborcami. Czy widzi pan taki potencjalny scenariusz, że kampanie wyborcze będą robione tylko i wyłącznie w internecie?
Powiedziałbym w ten sposób. W bardzo daleko idącej przyszłości mogę sobie to wyobrazić, ale sądzę, że ja już tego nie dożyję. Aczkolwiek oczywiście widać, że siłą rzeczy, co wynika właśnie z faktu, że wyborcy, młodzi wyborcy, mówiąc tak kolokwialnie, siedzą w social media, więc ten udział tego instrumentu komunikowania będzie się powiększał. Ale to zróbmy taki eksperyment matematyczny. Mamy dzień wyborcy 25-letniego, który czerpie wiedzę tylko i wyłącznie z mediów społecznościowych. Dobra, okej. I załóżmy, co samo w sobie to założenie jest już troszeczkę fałszywe, że całe pokolenie tego 25-latka i młodszych jest dokładnie takie samo. To możemy się spodziewać, że za 40-50 lat będą na rynku politycznym dominowali wyborcy wychowani tylko i wyłącznie w mediach społecznościowych.
Wróćmy do samej aktywności wyborczej młodych osób. Czy można powiedzieć, że młodzi znają programy wyborcze i się nimi interesują? Czy właśnie czerpią swoją wiedzę i bazują swoje wybory na ich zdawkowych informacjach znalezionych, czy to w social mediach, czy w jakimkolwiek innym źródle?
Ja znowu zacznę odpowiedzieć na to pytanie od pewnej przekornej uwagi. Sam, okej, okay, w sposób cokolwiek ironiczny mówię moim studentom, że nie ma chyba nudniejszej lektury niż lektura programów wyborczych. Tym bardziej, że te programy są, to najczęściej są ewidentnie takie trochę puste deklaracje, ogólniki, które ładnie brzmią, w odniesieniu do konkretnych segmentów oczywiście. W związku z tym tak naprawdę i młodzi, i starzy w znakomitej statystycznej większości nie czytają programów wyborczych, natomiast łapią właśnie poszczególne wypowiedzi, poszczególne wątki, poszczególne tematy ze spotów wyborczych, z debat wyborczych, z ogólnej, bym powiedział, takiej dyskusji, jaka trwa w społeczeństwie, a która dotyczy wyborów prezydenckich, z plakatów wyborczych, banerów, no właśnie, mediów społecznościowych oczywiście, telewizji, radia, prasy, to się rozkłada. W związku z tym ja tutaj bym się nie łudził, tym bardziej, że te wypowiedzi kandydatów bywają, no delikatnie mówiąc, oderwane od rzeczywistości, od tych kompetencji prezydenta. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć jedną rzecz, jedną sytuację sprzed wielu lat, dokładnie chyba sprzed 20 lat. Był taki kandydat, nieważne jak się nazywał, który zapytany na konferencji prasowej, co zrobi w kwestii chyba właśnie budownictwa, odpowiedział: ale przepraszam bardzo, to nie są kompetencje prezydenta. No i co z tego? Każdy oczekiwał, że ten kandydat powie, jaki ma stosunek właśnie do wyzwań związanych między innymi z budownictwem mieszkaniowym. A to, że czasami te pomysły będą odklejone od rzeczywistości, a któż na to uwagę zwróci?
Samo posiadanie opinii już daje jakieś możliwości. A czy widoczne są w tendencjach wyborczych różnice pomiędzy młodymi ludźmi a starszymi pokoleniami?
Powiedziałbym tak. Są zauważalne albo są zdecydowane. W ogóle problem preferencji wyborczych jest bardzo złożony, bo wiele czynników wpływa na to, dlaczego jesteśmy skłonni wskazać, wybrać danego kandydata albo kandydatkę, a ponieważ młodzi ludzie patrzą na świat innymi oczami, to jest stwierdzenie, bym powiedział, ja nie mówię, że to spojrzenie jest gorsze albo lepsze, ono jest po prostu inne. Patrzą na świat innymi oczami, kierując się innymi kryteriami niż starsze pokolenia, więc siłą rzeczy te preferencje będą inne. Czasami ta inność, odmienność będzie silniej zauważalna, czasami bym powiedział słabiej. Dam panu przykład. To jest taki najbardziej spektakularny. W roku 2015 Paweł Kukiz uzyskał w wyborach powszechnych w pierwszej turze nieco ponad bodajże 20,6% głosów, ale wśród wyborców młodych uzyskał ponad 40%. Czyli gdyby wtedy, w 2015, tylko młodzi wyborcy byli na rynku wyborczym, to Paweł Kukiz spokojnie wszedłby do drugiej tury. I to pokazuje, że są takie momenty, są tacy kandydaci, gdzie ta odmienność jest bardzo mocno zauważalna.
Wróćmy jeszcze do tych metod komunikacji, bo chyba już stwierdziliśmy, że social media są najbardziej popularną metodą komunikacji, szczególnie do wśród młodych, a wśród starych, znaczy starych, starszych pokoleń.
Znaczy to pewnie nie jest tak, że zupełnie to starsze pokolenie jest od tych mediów społecznościowych oderwane. Tylko my też musimy pamiętać o jednej rzeczy. W tej chwili, w tej rozmowie, bo ona jest luźna, dokonujemy pewnego dużego uproszczenia, mówiąc: oto jest wielki zbiór mediów społecznościowych. To tak nie wygląda, bo na przykład Facebook dzisiaj nie jest medium, które rozpalałoby specjalne emocje wśród młodych. To jest medium, które powiedzmy będzie popularne w grupie, znaczy tak umownie oczywiście, w grupie 40+, żeby było jasne. Ja nie mówię, że młodzi Facebooka w ogóle nie oglądają. Nie, ale u nich dzisiaj pewnie większe znaczenie dla nich będzie miało TikTok, X, Instagram. W związku z tym powiedziałbym w ten sposób. Wygląda na to, że jeżeli mówimy o używaniu kanałów społecznościowych, albo generalnie kanałów, albo szerzej kanałów internetowych, to tutaj też następuje, bym powiedział, tak, dywersyfikacja, czyli statystycznie, bo oczywiście proszę pamiętać, mówimy o zjawiskach statystycznych, czyli zawsze będziemy mogli wskazać jakiś wyjątek. I na przykład politycy są takim wyjątkiem, bo oni ewidentnie x-ują, czy jak kiedyś byśmy powiedzieli twitterują. Natomiast wiele osób w tym pokoleniu, powiedzmy tam 50+, niekoniecznie, tak? Ale wiele z tych osób ma konto na Facebooku, coś tam sobie ogląda na YouTubie, ale w ogóle jest poza TikTokiem, poza Instagramem, czy tam, nie nie wiem, poza Twitchem, tak? Natomiast młodzi właśnie mocniej siedzą w tych kanałach, tak na marginesie. Widać po kandydaturze Sławomira Mentzena, który jest chyba najaktywniejszy w tych, bym powiedział, bardziej młodych kanałów społecznościowych. Istnieje też pewna popularność Sławomira Mentzena w tej grupie, ale i już inni politycy dostrzegają tą pewnego rodzaju przewagę, którą sobie Mentzen wykreował i też powoli, a czasami nie tak wcale powoli, zaczynają w te, nazwijmy to umownie, to znowu skrót myślowy, te nowe, albo mówiąc kolokwialnie, młodsze media społecznościowe wchodzić. Na przykład kandydaci lewicy, Adrian Zandberg i Magdalena Biejat, oni też są aktywni. Pozostaje faktem chyba, że ci kandydaci tych mainstreamowych sił politycznych tutaj cały czas zostają troszkę tyle, ale to znowu wtedy wracamy do pytania o segment. Co jest dla nich ważne.
A jaką rolę odgrywają w tych wyborach i ogólnie w kształtowaniu tych preferencji media klasyczne, takie jak właśnie radio, telewizja?
Znaczy powiedziałbym w ten sposób, one są cały czas szalenie istotne dla tych starszych segmentów, bo powtarzam, to nie jest tak, że ludzie starsi w ogóle nie korzystają z internetu, ale jednak dla wielu z nich telewizja, radio jest ważniejszym medium dostarczającym informacji o rywalizacji wyborczej niż kanały społecznościowe. Ale to wracając do tego pytania, czy będziemy mieli kiedyś kampanię, w której będą tylko media społecznościowe, no więc znowu, no tutaj bym powiedział, wiek będzie robił swoje, prawda? Czyli powoli z rynku wyborczego będą schodzili po prostu dosłownie, prawda? Będą umierali wyborcy, którzy wychowywali się tylko w epoce prasy papierowej i gdzieś tam jeszcze nie w pełni rozwiniętej telewizji i radia, prawda? No bo jeżeli ktoś ma dzisiaj lat 70-75, a dzisiaj to w tym wieku można być absolutnie sprawnym fizycznie i intelektualnie, no to on się urodził w 1950 roku. Czyli była prasa papierowa, była radio, telewizja startowała. No, znaczy mówię o Polsce oczywiście. I tak pewnie to się zmieniało wraz z rozwojem technologicznym, pojawieniem się nowych mediów. Każde kolejne pokolenie miało coraz to inne, czy mogło korzystać z coraz to innych komunikatorów, żeby dowiedzieć się o tym, co się dzieje w świecie, czyli niektóre z nich traciły na znaczeniu, powiedzmy tutaj prasa papierowa w tej tradycyjnej formie gdzieś od przełomu wieku zaczęła tracić na znaczeniu, zresztą dzisiaj widać, że znakomita większość szanujących się dzienników i tygodników funkcjonuje głównie w internecie, prawda?
Powoli będziemy kończyć, mam jeszcze parę pytań, ale jedno takie najbardziej interesujące. Jakie argumenty ponadpartyjne mogą przekonać wyborców niezdecydowanych w ostatniej chwili?
To też jest trudne pytanie. Z jednej strony wygląda na to, że mamy mniej więcej taką stałą, patrząc też na przeszłość, stałą liczbę wyborców niezdecydowanych. To jest tak od 8 do kilkunastu procent, albo takich, którzy deklarują gotowość zmiany. Natomiast ja obawiam się, że cokolwiek w tych ostatnich dniach mogłoby wpłynąć na zmianę preferencji wyborczych, to nie to, co kandydat, kandydatka powiedzą w sensie pozytywnym, tylko raczej kto z nich na ostatnich metrach albo nie popełni jakichś dramatycznych błędów, albo nie da się złapać na jakimś złym czynie, który zostanie ujawniony w ostatnich dniach. Więc generalnie sądzę, że to, co będzie, jeżeli będzie wpływało na zachowania, czyli na albo na zdecydowanie się na kogoś, albo na zmianę swoich preferencji, co jest jeszcze trudniejsze, to generalnie kampania negatywna, albo generalnie błędy.
Bardzo dużo w naszej rozmowie, tak jak zakładaliśmy, rozmawialiśmy o elektoracie młodym, ale jednak widać, że dalej można by ich bardziej zmobilizować. Jakie działania mogłyby zostać wprowadzone, żeby zaktywizować ich pod kątem życia zarówno politycznego, jak i wyborczego w naszym kraju?
To może ja znowu zacznę trochę przekornie odpowiadać na to pytanie. Otóż ja absolutnie rozumiem młodych ludzi, którzy nie idą na wybory. Przy czym przy założeniu, że jest to decyzja świadoma. A teraz powiem dlaczego. Ponieważ młodzi ludzie w wieku tamtym umownym między 18 a 22-23, oni nie mają jeszcze ukształtowanej swoich ról społecznych, w tym także na przykład zawodowych. Czyli bardzo często im jest trudniej z perspektywy ich pozycji życiowej odnieść się do tego, co mówią politycy. I zostają takimi kibicami, prawda? Czyli przyglądają się, ale nie idą. I ja to powtarzam, ja to rozumiem. I bym nie dramatyzował tego, że ci młodzi wyborcy chodzą rzadziej, bo tak z reguły bywało, wyjąwszy 2023. A teraz tak, co można by zrobić? Przede wszystkim pewnie jest to kwestia szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej, która w Polsce no, nie jest prowadzona na dobrym poziomie. Ale tu znowu pozwolę sobie na taką lekko ironiczną uwagę. Jako politolog sobie świetnie zdaję sprawę z tego, że ukształtowanie świadomych i aktywnych obywateli jest ostatnią rzeczą, albo prawie ostatnią rzeczą, której życzyliby sobie politycy. Bo aktywny i świadomy obywatel jest strasznym zagrożeniem dla polityka. Dalej, nie oszukujmy się, ale badania pokazują, że polski młody wyborca i polska młoda wyborczyni nie lubi ostrego, gwałtownego konfliktu w polityce. Stąd mówi się to, polityka to bagno, tak? No to w takim razie należałoby zadać pytanie, ale powiedzieć po prostu politykom, ale to styl, w jakim wy uprawiacie politykę, jest po prostu skandalizujący i demobilizujący. Dla starszych wyborców, którzy przeżyli dużo i różne rzeczy widzieli, może on nie jest aż, znaczy on też nie jest aprobowany, ten styl uprawiania polityki, ale może nie jest aż tak bardzo od tej polityki odstręczający. Natomiast dla młodych polityków, co ja w pełni rozumiem, on może być po prostu odstręczający. To po co ja mam wchodzić do tego bagna, oczywiście gdzieś tam tylko na 5 centymetrów, czyli pójść do lokalu wyborczego i wrzucić tą kartkę. Proszę zauważyć, politycy chętnie się potem posługują. 120 tysięcy wyborców na mnie głosowało. A pytanie, a czy ktoś tym politykom zadał pytanie, a z tych 120 tysięcy ile głosowało? Z niesmakiem, wybierając mniejsze zło. W związku z tym, dopóki jakość życia publicznego w Polsce nie wzrośnie, to obawiam się, że wszelkie próby polepszenia jakości edukacji obywatelskiej nie wystarczą, bo nastąpi dysonans poznawczy. My pokażemy młodym ludziom, czym jest polityka, dlaczego jest ona ważna. Będziemy też mówili o tym, że ona niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, ale nie przygotujemy, obawiam się, tych kilkunastolatków, bo przecież ta edukacja musiałaby się gdzieś tam zacząć koło 13, taka świadoma 13, 14 roku życia. Bardzo często nie przygotujemy ich na zderzenie z tym, w jaki sposób tą politykę rozumie, no, nie wszyscy, ale wielu, większość polskich polityków. Ja tylko mogę tak trochę żartobliwie powiedzieć, jest wiele definicji partii politycznych, ale dawno, dawno temu na jednej z konferencji politologicznej skonstruowano taką, że partia polityczna to jest politycznie zorganizowana niekompetencja.
A czy te zajęcia z edukacji obywatelskiej, szkoły i uczelnie wyższe mogą jakoś wprowadzić niezależnie od rządzących? Czy jednak ten element finansowania przez państwo jest kluczowy w tym wszystkim?
Znaczy powiem tak, po pierwsze od bodajże chyba tego roku szkolnego, mówię o roku szkolnego, czyli mówię o szkolnictwie powszechnym, nie wyższym, wejdzie edukacja obywatelska. Moi koledzy, moi znajomi, którzy gdzieś tam przy tym pracowali, mówią, że to będzie niezły program. No więc mam nadzieję, że to będzie jakiś tam drobny kamyczek. Szkolnictwo wyższe, które ja reprezentuję, oczywiście możemy prowadzić różnego rodzaju działania popularyzatorskie, w tym także i takie, które w zasadzie nie wymagają wielkich pieniędzy albo w ogóle nie wymagają specjalnych nakładów, ale no wiadomo, no my nie jesteśmy też powołani do tego. To jest jakby element naszej misji, ta, obok prowadzenia badań naukowych i dydaktyki w jednostkach, w których pracujemy. Czyli niewątpliwie tak, chociaż tu zawsze ten główny ciężar będzie spoczywał na szkolnictwie powszechnym. I jeżeli chodzi właśnie o tą edukację obywatelską, jako politolog powiem rzecz, która może się częściej moim kolegom nie spodoba, ale ja uważam, że właśnie w większym stopniu edukacja obywatelska w szkole powinna być skoncentrowana na tłumaczeniu bardzo zawiłych, skomplikowanych mechanizmów, które dotyczą aktywności publicznej, aktywności społecznej na poziomie obywatela, a nie tych, bym powiedział, już wyrafinowanych mechanizmów instytucjonalnych funkcjonowania systemu politycznego. Więc raczej wchodziłbym w ramach tej edukacji, bym powiedział, w tą tematykę związaną, jak się odnaleźć w życiu obywatelskim, jak się bronić przed dezinformacją. To dzieje jest wielkie wyzwanie, a to, czy prezydent i Sejm mają takie kompetencje czy inne, ktoś będzie zainteresowany, przyjdzie na studia do Instytutu Politologii, nie będzie zainteresowany, nie będzie mu to specjalnie potrzebne do życia, ale niech wie, jak się, że tak powiem, poruszać w sferze zakładania stowarzyszeń, organizowania protestów, działań komunikacyjnych, promocyjnych i wytłumaczenia podstawowych mechanizmów wyborczych.
Miejmy nadzieję, że pańska wizja stanie się kiedyś rzeczywistością. To tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za merytoryczną rozmowę. Na was, słuchacze, zapraszamy na wybory, bo trzeba manifestować swoje zdanie. Dziękuję bardzo. Ze mną był Dariusz Skrzypiński, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutu Politologii.
Dziękuję serdecznie i tak przyłączam się do tego apelu. Idźmy na wybory. Oddajemy głos, nawet jeżeli będzie to głos nieważny jako głos protestu, to będzie to sygnał. Jak nie dla polityków, to dla politologów. Dziękuję.